co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Choć medycyna i farmakologia są dzisiaj najbardziej rozwinięte w historii ludzkości, co jakiś czas pojawia się wirus, wobec którego pozostają niestety bezradne. Zwykle wystarczy kilka dni, by za sprawą podróżujących rozprzestrzenił się po całym świecie, powodując powszechną panikę. Od początku roku w bardzo szybkim tempie rozprzestrzenił się koronawirus SARS-CoV-2. Na co zwracać uwagę? Jak wzmacniać odporność organizmu? Dziś będziemy także mówić o szczepieniach przeciwko grypie. To ważne, bo objawy COVID-19 są bardzo podobne do objawów, jakie daje nam grypa. A gościem audycji jest dr Włodzimierz Janiszewski, epidemiolog, specjalista właśnie w zakażeniach. Koronawirus rozprzestrzenia się coraz szybciej, rośnie liczba zarażonych, ofiar wirusa. Epidemia zaczęła się oczywiście w Chinach, ale przybywa pacjentów również we wszystkich częściach świata. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o znacznym przyroście zakażeń w Polsce. Aż 4280 nowych przypadków ostatniej doby i aż 76 zgonów. W dzisiejszym komunikacie czytamy także o 15 zakażeniach w Zielonej Górze, 10 z Gorzowa, 8 z powiatu żagańskiego, 6 z Żarskiego, 5 z Nowosolskiego, 4 z Zielonogórskiego i Świebodzińskiego, 3 z Międzyrzeckiego, 2 z Krośnieńskiego i po 1 ze Słubickiego oraz Wschowskiego. W Polsce w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem mamy kilka stref. Największe obostrzenia sanitarne obowiązują w strefie czerwonej, mniejsze w żółtej. Z nieoficjalnych jeszcze informacji wiadomo, bo na razie nie jest to ogłoszone, że Zielona Góra prawdopodobnie znajdzie się w strefie żółtej. Gorzów jest blisko tej granicy. A już od 10 października, czyli od soboty, najbliższej soboty, w strefie żółtej maseczki będą wszędzie obowiązkowe w przestrzeni publicznej, zarówno w tej zamkniętej, jak i otwartej. Na to będziemy musieli zwracać uwagę. Z danych statystycznych wynika, że 46% Polaków chciałoby się zaszczepić przeciwko koronawirusowi, gdyby taka szczepionka powstała, ale dokładnie tyle samo nie chciałoby z takiej szczepionki korzystać. Panie doktorze, na czym to polega, że część osób ciągle nie ma zaufania do szczepionek?
To jest zjawisko istniejące na całym świecie. Muszę Państwu powiedzieć, że wynalazca szczepionek Jenner już miał przeciwników. On wynalazł krowiankę, która zapobiegła ospie prawdziwej, ale już miał przeciwników w swojej wiosce, w swojej okolicy. Także nie jest to nowe, ale to, co teraz obserwujemy, no to jest dramat. To jest dramat dla ludzi, którzy powiedzmy, no wierzą tym, którzy głoszą nieprawdę. To są tak zwani płaskoziemcy. Szkoda, że nie ma szczepionki na głupotę. Wtedy można by sytuację, ja tutaj oczywiście no, troszeczkę wyśmiewam tych ludzi, ale no, trzeba ich potraktować tak, jak oni chcą zaszkodzić pozostałej części społeczeństwa. Szczepienia to są podstawowym krokiem do poprawy zdrowia społeczeństwa. Szczepienia to jest nawet jakby racja stanu każdego państwa. Szczepienia uratowały miliony, setki milionów ludzi. Gdyby szczepień nie było, to byśmy umierali na zwykłe choroby, które zostały no już teraz nawet wykorzenione. Tak jak ospa prawdziwa.
A jak się to ma do szczepienia właśnie, jeżeli chodzi o COVID-19? Bo ta szczepionka już co chwilę słyszymy jakieś ogłoszenia kolejnych producentów, że już są blisko, że już niedaleko do tej szczepionki. Tymczasem ta szczepionka, jak wiemy, szczepionki w ogóle powstają w bardzo długim okresie czasu. Czy jest szansa na to, że już w przyszłym roku ta szczepionka może funkcjonować?
No muszę być bardzo ostrożny. Ja z epidemiologiem jestem związany dziesiątki lat. Obserwuję, jak się tworzy szczepionka, przeciw grypie szczególnie, prawda? Przypuszczam, że ta szczepionka także wymaga ogromnej ilości badań, kontroli i muszą producenci zagwarantować bezpieczeństwo i skuteczność. Dwie podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o wyprodukowanie. Absolutnie uważam, że te głosy, które są bardzo optymistyczne, nie mają racji. Muszą być badania. to potrwa kilka lat. Ci, którzy się zaszczepią, ja osobiście bym się także nie zaszczepił, dlatego że nie znam, jaka ona jest w działaniu, jak działa. Musiałbym się zapoznać. Uważam, że te wszystkie optymistyczne stwierdzenia są przedwczesne.
To, co nam w takim razie pozostaje, to dystans społeczny, mycie rąk, dezynfekcja. Tylko i wyłącznie tą bronią możemy się w jakiś sposób uchronić przed zarażeniem?
Tak, no nikt jeszcze nie wymyślił szerszej profilaktyki. To jest podstawowa, bo my przenosimy wirusa. Nie on sam. My przenosimy poprzez właśnie zaniechanie tych trzech elementów. Tylko trzeba wiedzieć, gdzie maseczki stosować, żeby nie przesadzać. W lesie to byłaby, powiedzmy, no, nie chcę wyrażać się słowy głupota, ale no, w lesie to możemy hasać bez maseczek i wszystkich do lasu zapraszamy właśnie. Tam się wirus nie utrzyma, a nasi, powiedzmy, niektórzy decydenci, urzędnicy, no, wymyślili taki program maseczki leśne. Poza tym, no, muszę powiedzieć, że niektóre leki są skuteczne, ale niektóre leki, farmakoterapia, zostały wycofane. Na przykład arechina, z którą wiązano pewne nadzieje, czy na przykład leki HIV-AIDS, z którymi wiązano nadzieje, bo ebola była tak leczona, nie spełniły tutaj swojej roli, jeżeli chodzi o COVID. Ale są leki ratujące życie, takie remdesivir, który likwiduje pewne enzymy tego wirusa i to jest skuteczny lek. O tyle skuteczny, że jak go zabrakło w Polsce, to była od razu informacja. I były protesty, i były zapytania co z tym lekiem. Także prezydent Trump otrzymał remdesivir. No a lek ratujące życie z farmakoterapii to jest dawny, znany lek, steryt po prostu, deksametazon. No plus te, które powiedzmy urządzenia ratują życie, to wiadomo, respiratory i ECMO. ECMO to jest to natlenienie krwi poza ustrojem.
Niektórzy epidemiolodzy twierdzili, że nawet wirusy pozostają na jakichś powierzchniach, na przykład, nie wiem, w autobusie czy w kawiarni, że później słyszałem opinię także, że dopiero po 15-minutowej ekspozycji, czyli rozmowie z kimś, kto jest zarażony, możemy się zarazić. To jak to w końcu jest? Czy to jest już w jakiś sposób zdefiniowane ostatecznie, jak my się zarażamy? Czy przez dotyk, czy przez oddychanie i wchłanianie tych wirusów poprzez to, że ktoś z kimś rozmawia? Jak ten mechanizm wygląda?
No, oczywiście wirusy się zachowują różnie w zależności od sytuacji, w której zostały jakby z organizmu wyrzucone. Jest to droga kropelkowa. Żeby się zakazić, osoba zakażona musi przekazać kropelki śluzu osobie towarzyszącej. Nie jest to droga sensu stricto oddechowa. Bo przy oddychaniu nie zawsze odrywają się kropelki śluzu, czy powiedzmy ten śluz, powiedzmy w małych elementach i są przekazywane. Na drodze, takiej drodze, powiedzmy ruchu, w lesie, w parkach, wirus jest tylko 15 sekund w powietrzu. To trzeba naprawdę spotkać się z osobą chorą, która emituje dużą ilość tego śluzu i wtedy po prostu można się zakazić poprzez nozdrza, poprzez jamę ustną, a także poprzez oczy, poprzez śluzówki oka. Oczywiście to, co pan wspomniał, jeżeli chodzi o przebywanie wirusa w postaci zaraźliwej na różnych powierzchniach, to już jest zbadane. I oczywiście on przebywa tak długo, dopóki nie wyschnie. Bo wirusy, bakterie nie mogą żyć bez wody. One muszą mieć element wody w swym życiu. I różnie to jest. Na tekturach godzinę czy dwie, na elementach powiedzmy metalowych jeszcze dłużej. No, najdłużej wirus prawdopodobnie przebywa w windach. I w mieszkaniach, gdzie przebywa dużo osób, które ewentualnie są zakażone i nie wiedzą o tym i mają kaszel, czy powiedzmy katar i mieszkanie jest niewietrzone. jest zalecenie, żeby mieszkanie wieczyć co 2 godziny. I większe skupiska, które teraz się obserwuje właśnie, są przyczyną tego wzrostu zakażenia. Nie musi to być druga fala, bo żeby była druga fala, to musi być udowodnione, gdzie ona powstała. Pierwsza fala to Wuhan, a teraz jest ta sama fala moim zdaniem. Tu mogę, powiedzmy, się mylić albo mieć inne zdanie, ale jest wzrost zachorowań, który był przewidywany. Mówiono teoretycznie druga fala, a ja mówiłem, że to będzie wzrost zachorowań w okresie jesiennym, tak jak wszystkie rinowirusy jesień lubią w cudzysłowie. To jest 7. edycja tego wirusa, rinowirusa. To są wirusy przeziębieniowe, znane od 1962 roku, ale ten wirus z Wuhan przebył drogę nietypową. Jest podejrzewany nietoperz jako mutacyjny, powiedzmy, zwierz, cyweta, czy powiedzmy inne łuskawce. I tak się zmutował, że organizm nie ma siły, żeby przeciwstawić przeciwciało, żeby go zneutralizować.
Mówi się o tym, że część osób tylko odczuwa dolegliwości związane z wirusem, a bardzo wiele osób może być zarażonych bezobjawowo, czyli nie wiemy, że nawet jesteśmy zarażeni. Czy te osoby, które nie czują tego, że są zarażone bezobjawowo, jak to się mówi, mogą też zarażać? Czy one także wydzielają te zarazki?
Szczególnie te osoby zarażają nieświadomie, bo one się przytulają, całują się, tak jak na weselach widzimy. Z tym, że to nie jest dziwne dla epidemiologów, że jest zakażenie bezobjawowe, bo przynajmniej w większości, nie mówię, że wszystkie choroby zakaźne, ale w większości chorób zakaźnych taki okres może być. Zawsze jest okres bezobjawowy, wtedy kiedy się wirus czy bakteria, powiedzmy, jak tu można powiedzieć, namnaża, a potem dochodzi do objawów chorobowych. A w tym przypadku nie musi dojść do objawów chorobowych, ale może być taki nosiciel bezobjawowy, groźny dla ludzi słabszych, starszych, którzy mają, jak to się mówi teraz, i to trochę chyba na wyrost, choroby towarzyszące. Bo każdy ma choroby towarzyszące po 60. roku, po 65. roku życia. Nawet zwykła niedoczynność tarczycy może być chorobą towarzyszącą. A cukrzyca to jest sprawa nagminna. Drugi typ cukrzycy ma wiele osób, z tym, że wiele osób nawet nie wie o tym, że mają cukrzycę. I to jest choroba, która osłabia układ odpornościowy. Wszystkie inne choroby układu naczyniowego, oddechowego, a głównie palacze. Palacze mają zniszczony nabłonek płuc, tam, gdzie potrzebuje wejść do naszego organizmu koronawirus. I on atakuje głównie pęcherzyki płucne na początku.
Teraz zbliża się ten okres grypowy jeszcze dodatkowo i wiadomo, że grypa ma bardzo podobne objawy do choroby COVID-19. Czy są niuanse, są różnice, że możemy rozpoznać sami, czy to jest grypa, czy to właśnie jesteśmy zarażeni koronawirusem?
Praktycznie jako lekarze przyjęliśmy pogląd, że nie ma możliwości rozpoznania jednej i drugiej choroby oddzielnie, że mamy do czynienia z koronawirusem, czy mamy do czynienia z wirusem grypy. Jeżeli się zaszczepimy, to prawdopodobieństwo się zwiększy do 95%, bo w takim mniej więcej, może trochę mniejszy procent, około 80%, zależy jak organizm ludzki reaguje, ale po szczepieniu przeciwko grypie jest szansa, że możemy zanegować, że mamy grypę. Jeżeli wystąpi gorączka wysoka, jeżeli wystąpi kaszel, jeżeli wystąpią bóle mięśniowe, jeżeli wystąpi duszność, to o grypie nie możemy nawet myśleć. Duszność to jest typowy objaw daleko posuniętej choroby koronawirusowej. To prezydent Trump miał duszność już i dostał, powiedzmy, nie wiem czy ECMO, ale respirator na pewno. Także nie ma możliwości rozróżnienia tych dwóch chorób. Natomiast przeziębienie tak. Przeziębienie to jest katar, niewielki stan podgorączkowy, osłabienie, powiedzmy, takie objawy, które najczęściej znamy, bo przeziębienie powoduje ponad 100, nawet 200 rodzajów wirusa i kiedyś koronawirus był tylko wirusem przeziębieniowym. Przeszedł mutację i dlatego jest taki zjadliwy, a muszę powiedzieć, że uczeni epidemiolodzy popełnili błąd. Nie przewidzieli tego, że on może ulec mutacji. No skąd mogli przewidzieć, że to Wuhan się stanie? Tam są mokre targi, tam są właśnie te zwierzęta egzotyczne sprzedawane i one, powiedzmy, mogły zakazić, a poza tym podejrzany jest, tak jak powiedziałem, głównie nietoperz, cyweta, łuskawiec i także uczeni nie przewidzieli, że on jakby się wycofa w okresie letnim. Nie wycofał się. Lekko się osłabił, jego działanie było osłabione, ale nie wycofał się. Cały czas działał, a my żeśmy jakby, można powiedzieć, rozluźnili profilaktykę. Ja widziałem, byłem nad morzem, to widziałem, jak tam jest. No nie mówię, z jakiego regionu przyjeżdżali, to zupełnie bez maseczek nad morzem, chociaż to było do wytłumaczenia. Ale w sklepach, w środkach masowego transportu to już te maski muszą być tak, jak teraz są. Były wczasy, urlopy za granicą, wyjazdy do rodzin, wesela i był powrót. Powrót w okresie chłodnym i skupiska się wytworzyły w rodzinach, w pracy, w szkołach, na studiach. Skupiska, które powiedzmy między sobą się zakażają.
No tak, do niedawna mieliśmy otwarte okna na oścież, było ciepło po prostu, a teraz te okna zamykamy, ludzie przybywa i ten wirus wobec tego się namnaża. Proszę powiedzieć w takim razie, bo jak powiedzieliśmy, już grypa się zbliża, coraz więcej osób myśli o tym, żeby się przeciwko grypie zaszczepić, no ale po pierwsze brakuje szczepionek, a po wtóre, jak z tego co słyszałem, są 4 rodzaje szczepionek, to wszystko jedno, którą szczepionką się zaszczepimy. I kiedy, czy ten termin szczepienia jest bardzo istotny, bardzo ważny do tego, żeby się uodpornić?
Tak jak ja pamiętam, to dotychczas w naszym kraju i sądzę, że także w innych, trochę antyszczepionkowych, szczepionka po sezonie była niszczona. Także to po prostu aż szkoda było patrzeć na to, czy słuchać, jak farmaceuci się skarżyli, namawiali. Ludzie nie przychodzili do szczepień. W Polsce szczepiło się 4-5%, ale były kraje mądrzejsze, tak jak w Niemczech, 30%. Także Polska niszczyła, a Niemcy się szczepili. Żeby zamówić odpowiednią ilość szczepionki, to tutaj nie mogę winić tych, którzy zamawiali co roku, bo oni zamawiając w tym czasie szczepionki nie wiedzieli, nie słyszeli o koronawirusie. I oni zamówili taką ilość szczepionki, jaką do tej pory społeczeństwo polskie potrzebowało. I jeżeli by teraz chcieli zamówić, to ona musi być wyprodukowana, bo koncerny dbają o swoje dochody, tyle produkują, ile mogą sprzedać. Się okazało, że teraz w tym sezonie koncerny produkujące szczepionkę przeciw grypie mogłyby sprzedać 10-krotnie więcej. I proszę Państwa, na to pytanie trzeba tak odpowiedzieć. One muszą znowu zamówić kilka milionów jajek. Muszą zbadać te kury, które zniosły te jajka. Muszą te jajka zbadać. Muszą na zarodkach jaja kurzego zaszczepić je wirusem, żeby on się namnażał. Muszą tego wirusa sprawdzić, jakie on ma stężenie. Muszą go zabić, bo w szczepionce nie może być wirus żywy, ani powiedzmy osłabiony, tylko musi być wirus zabity. I on gwarantuje bezpieczeństwo szczepionce. I to nie jest prawdą, że ktoś się zaszczepił, zachorował na grypę, bo nie ma się czym, tutaj nie ma się czym zachorować. Nie ma czynnika chorobotwórczego. Także to jest nieprawdą taką totalną i stale o tym trzeba mówić. I żeby koncerny przygotowały, jest jeszcze możliwość moim zdaniem, to muszą całą akcję produkcji szczepionki przeciw grypie rozpocząć od początku. I teraz pytanie ostatnie pan mi zadał, kiedy się szczepić. Proszę Państwa, szczepić się można wcześniej, ale muszę Państwu powiedzieć, że późniejsze zaszczepienie, czyli w listopadzie, w grudniu, daje dłuższy okres odporności. Bo ja już się zaszczepiłem, dlatego że miałem taką okazję we wrześniu i wiem, że to ta odporność będzie trochę krótsza niż u tych, którzy się zaszczepią w listopadzie, bo ona wygasa. Ona mniej więcej utrzymuje się 8 miesięcy, ale w 7-8 miesiącu jest słabsza. Także im później się człowiek zaszczepi, jeżeli nie będzie epidemii grypy, to jego tak zwane szczęście. A muszę powiedzieć, że tutaj powiedzmy odporność po zaszczepieniu też nie jest stuprocentowa. To mniej więcej 70, to co wspomniałem, 70-80%. Ale muszę powiedzieć, że szczepionka tegoroczna jest zbliżona do ubiegłorocznej. Teraz tak zwana jest czteroantygenowa. To, co pan redaktor powiedział, że są cztery rodzaje. Każda szczepionka jest jednakowa. Nie może być inna. To WHO by się nie zgodziło, żeby w szczepionce był inny typ wirusa. Te wirusy są monitorowane, są śledzone, jak one się przemieszczają, najczęściej z Dalekiego Wschodu, z Chin, jak one się przemieszczają nad Amerykę, nad Europę, nad inne kraje i są wybierane te, które najczęściej atakują już wcześniej.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Kłaniamy się ponownie. Jest z nami, przypomnę, dr Włodzimierz Janiszewski, specjalista, epidemiolog. Przed chwilą dostaliśmy właśnie informację, że cały kraj, cała Polska będzie strefą żółtą, czyli są obostrzenia już od najbliższej soboty w przestrzeni publicznej, zarówno w przestrzeni otwartej, jak i zamkniętej będzie obowiązywała maseczka. Także to jest takie podstawowe zabezpieczenie. No i dystans społeczny trzeba też zachować, to trzeba mieć po prostu zdrowy rozsądek. A my rozmawiamy także o szczepieniach przeciwko grypie, jako że ten okres grypowy zbliża się wielkimi krokami. Państwo też mogą nam zadawać pytania. Telefony, przypomnę, 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. Posłuchajmy.
Ja nigdy na grypę nie byłem szczepiony, ale mam pytanie przykładowo, no, że będę powiedzmy 4, 5, 6 lat z rzędu szczepił się przeciwko grypie i nagle po tych latach zaprzestanę szczepienia, to pytanie jest do pana, czy mój organizm tak jakby przyzwyczajając się do tych szczepionek rok w rok, czy on się nagle w momencie, kiedy zaprzestanę, nie osłabi jeszcze bardziej niż jak w ogóle przed szczepieniem był ten układ immunologiczny? Czy tego typu zaprzestanie nie spowoduje, że ja zwiększę swoje ryzyko wtedy tej choroby? Pytanie, czy ktoś kiedyś to przebadał, jak ten układ immunologiczny wraca do swojego pierwotnego stanu po tych szczepionkach?
Zaraz odpowiemy na to pytanie, ale posłuchajmy jeszcze jednego telefonu.
Halo? Witam Dzień serdecznie. Dobry. Bronisław Sikłania. Mam takie pytanie. Skoro te szczepionki są robione na jajkach kurzych, a ktoś może mieć alergię, silną alergię na białko jaja kurzego, jak to się ma do szczepionek? To bym chciał zapytać. A po drugie, chciałbym się zapytać też, czemu na przykład nie pytamy tutaj jakiegoś pulmonologa, tylko epidemiologa, to jest kolejna rzecz. A trzecia, ostatnia, no to taka, ale zapomniałem, więc na razie na te dwie będę bardzo wdzięczny, jeżeli dostanę
Świetnie.
Odpowiedź.
Dziękuję. Panie doktorze, te dwa pytania.
Jeżeli chodzi o pytanie pierwsze, to panu odpowiem, że może pan się bezpiecznie szczepić. Układ immunologiczny się nie wyczerpie. Oczywiście co roku jest prawdopodobnie, tak jak już powiedziałem, inny skład szczepionki. W tym roku jest zbliżony do szczepionki z roku poprzedniego, z wyjątkiem jednego wirusa B, który został wymieniony. O ile pamiętam, to Marland na Oxford chyba, to jest wirus, który działał w strefie amerykańskiej, ale układ immunologiczny działa krótko i co roku musi wytworzyć przeciwciała przeciwko tym antygenom zabitym, powtarzam po raz któryś, jeżeli jestem przy mikrofonie, i po prostu potem te przeciwciała zanikają. To nie jest odporność taka jak na szczepienie po pneumokoka na całe życie, jak po innych szczepionkach na dłuższy okres. To jest działanie organizmu na podanie antygenu, dość krótkotrwałe, kilkumiesięczne, 8 miesięcy mniej więcej, i nie grozi panu żaden uszczerbek, jeżeli chodzi o układ immunologiczny.
A to drugie pytanie dotyczące jajka białka kurzego?
To tutaj oczywiście my stale o tym mówimy, że jedyne przeciwwskazanie to rzeczywiście uczulenie na białko. Jeżeli ktoś ma alergię i ktoś ma odczyny anafilaktyczne po zjedzeniu jajka kurzego, to wie to od dawna. Wie to od dawna. I pan nawet nie musi o to pytać, bo każdy o tym wie, że po prostu nie może, to już każdy lekarz mu powie, prawda? I rodzinny alergolog, żeby tam, gdzie ma do czynienia z białkiem kurzym, nie próbował przyjąć tego rodzaju leku czy preparatu podskórnie.
I następny telefon, halo.
Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry.
Ja tutaj byłam u pana właśnie w sprawie tego koronawirus u córy, co wspominałam, że po prostu sanepid nie chce nam wystawić zaświadczenia odnośnie tego, że mamy kwarantannę do 10 października i po prostu chcemy, żeby państwo wystąpili z tym, żeby na całą transmisję dali do radia. Bo sanepid sobie robi, co chce.
A po co państwu to zaświadczenie jest o tym kwarantannie?
Po prostu mężowi, bo pracodawca już się też niecierpliwi i dzieciom do szkoły, bo muszę przedstawić to, że jesteśmy do 10 października na kwarantannie, a po prostu nie ma takiej kwarantanny, bo nawet nie zrobili wymazu.
Panie doktorze, co pan radził? Pan wiele rad był.
Potwierdzenie do lekarza rodzinnego, żeby mąż dostał zaświadczenie L4 od 5 października, że jest. No i pracodawca musi mieć. Tak samo w
szkole. Teraz sanepid zarzucony jest tymi rzeczami, prawda?
No tak. takich spraw nie wolno się nie załatwiać przez radio przede wszystkim. To jest sprawa załatwienia. Ja jako lekarz nie będę mógł to włączyć, bo ja nie znam całego procesu, który zaszedł między sanepidem a panią. Przypuszczam, że pani ma rację, ale to trzeba...
Bo ja jestem właśnie mamą, która po prostu w szkole jeden chłopiec ma koronawirusa, tak?
Tak, ale w tym my się nie spotykamy w tym celu. Musi pani interweniować u dyrektora sanepidu. Ja w sanepidzie pracowałem, różne sprawy załatwiałem, ale nie poprzez rozgłośnię radiową, tylko bezpośrednio.
Ale proszę złożyć. Dyrektorka nie chce wyjść, ja z nią rozmawiam, a ona po prostu nie chce wyjść. Normalnie mnie olewa i powiedziała, że pyta się mnie, czy ja mam maila. Ja mówię, że nie mam, bo na 8 osób, na rodzinę wielodzietną mnie nie stać po prostu.
Proszę zostawić, na pewno mają tam skrzynkę podawczą. Słyszy mnie pani? Proszę zostawić tam w skrzynce podawczej pismo w sanepidzie. To na pewno poskutkuje w takim razie z adresem swoim zwrotnym i z telefonem.
Ale ja już ich postraszyłam, że inspekcja pracy się tym zajmie.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze... I ona sobie nie zdaje sprawy.
Dziękuję bardzo. Posłuchamy teraz jeszcze, przypomnę jeszcze telefony 68-324-2255 i drugi numer 801-327-462. Takie sytuacje niestety będą miały miejsce z racji tego, że coraz więcej jest osób zarażonych. Mamy następny telefon. Halo?
Halo?
Tak, słucham.
Jestem seniorem i mi chodzi o te szczepionki. Jak mogę zaszczepić się? Zadawane te darmowe są nie dla seniorów. Gdzie się udać i do kogo się minęła?
Szczepionki są darmowe po 75 roku życia. Tak. I może pan otrzymać tą szczepionkę na receptę od lekarza rodzinnego.
Także do rodzinnego.
Tak. I potem będzie pan szukał w aptekach. I każdą szczepionkę może pan wykupić, czy Vaxigryp, Tetra, czy Influvac. Wszystkie są skonstruowane jednakowo. Mogą się różnić tylko niektórymi dodatkowymi składnikami.
Także serdecznie zapraszamy do lekarza rodzinnego, bo tam właśnie decyzja jest podjęta, jeżeli chodzi o szczepionkę bezpłatną dla seniorów. Telefony, przypomnę, 68-324-2255, drugi numer 801-327-462. Rozumiemy nerwowość niektórych ludzi, bo ta sytuacja po prostu powoduje fakt, że duża część administracji nie jest w stanie tak szybko wszystkie rzeczy po prostu wydawać i pozałatwiać, w związku z tym, że tych chorych, niestety zakażonych, ciągle nam przybywa. Przypomnę, że cała Polska będzie od najbliższej soboty w strefie żółtej, a to oznacza, że będziemy musieli obowiązkowo zarówno w tej strefie publicznej zamkniętej, jak i strefie otwartej nosić maseczki. I mamy kolejny telefon. Halo?
Dzień dobry. Mam pytanie do pana doktora w sprawie tego koronawirusa, czy też ogólnie wirusów, bo są troszeczkę sprzeczne informacje, bo pan doktor tutaj utrzymuje, że podczas w procesie produkcji jakby tej szczepionki antywirusowej wirusa się zabija, a z tego, co mnie uczono, to wirus właściwie nie jest organizmem żywym, więc trudno zabić jakby już raz nieżywą rzecz. Tak mi się wydaje, a to prosimy o wyjaśnienie jakieś takie tak na marginesie. A druga sprawa, w profilaktyce tej naszej ogólnopolskiej funkcjonuje jakby odkażanie rąk tym spirytusem takim tam 60 chyba czy 70% i tak dalej. Przy czym to odkażanie, wydaje mi się, że ludzie podchodzą do tego zbyt ufnie, ponieważ wydaje mi się, że to odkażanie też nie działa. W zasadzie jesteśmy w stanie chyba zmyć jedynie tego wirusa z rąk, a psikając sobie tym spirytusem, ten wirus, czymkolwiek jest, on nadal na tych rękach zostaje. Chyba, że się mylę, to prosiłbym o odpowiedź jakby tak na antenie. Dziękuję.
No to może zaczniemy od tej sprawy najprostszej, od mycia rąk. Po prostu my mechanicznie zmywamy wodą i mydłem, a mydło jako detergent nieszkodliwia go, po prostu zabija, bo on nie znosi tego rodzaju substancji i to zostało przebadane, także tutaj jest gwarancja, że po częste mycie rąk jest gwarancją tego, że nie przeniesiemy wirusa na osoby w pobliżu. I tutaj może pan być pewny, że wirusa nie będzie pan miał. Nawet zwykła woda już spłukuje mechanicznie, a woda z mydłem mechanicznie i chemicznie. Natomiast wracając do tego pierwszego pytania, to muszę panu powiedzieć, że tak zwane zabicie wirusa to jest oczywiście w cudzysłowiu. My zabijamy jego enzymy, proteazy, które są aktywne. To jest na przykład lek Remdesivir działa na proteazy tego wirusa, która unieszkodliwia jakby związanie się tą nitką proteazową z komórką i wytwarzanie RNA, kwasu rybonukleinowego. On jest rzeczywiście nieżywą istotą, ale powoduje takie zniszczenie w układzie immunologicznym i anatomicznym, właściwie mikroanatomicznym, histologicznym, że człowiek umiera, bo powstaje burza cytokinowa. Także tutaj to wirus ma takie działanie.
To raczej chyba nie zabijamy, tylko unieszkodliwiamy.
Tak, to jest atenuacja. Atenuacja. Zabicie to jest w cudzysłowiu. Ja to mówię zabicie dlatego, żeby ludziom, którzy powiedzmy mówią, że zachorowali po szczepionce, no jakoś uzasadnić to, że nie mają racji.
Przypomnę jeszcze telefony 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. Jeszcze pan pytał o ten spirytus. Czy on rzeczywiście wspiera to, jak pan powiedział w cudzysłowie, zabijanie tego wirusa?
No więc to jest krótkie działanie spirytusu, prawda? To trudno nawet prześledzić, bo to jest sekundowe, 20 sekund się mije mniej więcej dłonie. Także on jest tak na wszelki wypadek, żeby jeszcze być pewnym, że wirus się nie podniesie po kontakcie ze spirytusem. Ale głównie woda, mydło, no i ten spirytus dodatkowo.
Po jakim czasie od momentu zaszczepienia jesteśmy już odpornieni w przypadku grypy?
To się liczy mniej więcej 10-14 dzień. Mówią niektórzy od 7, ale ja bym tutaj powiedzmy stawiał na te dni dalsze. Zależy od jeszcze powiedzmy zdolności immunologicznych naszego organizmu, w jakim on stanie jest. To jest produkcja białek, które wiążą później wirusa, z którym się organizm może spotkać. 14 dni jest sprawą pewną. Niektórzy nawet mówią trochę dłuższym, ale ja bym takim średnią przyjął, średni okres 14 dni.
Niektórzy lekarze też twierdzą, że jeżeli ktoś już jest chory na grypę, ale jeszcze nie ma żadnych objawów i jak się zaszczepi, to będzie miał po prostu szybciej tą chorobę widoczną, czyli szybciej zachoruje, ponieważ jego organizm już jest w tym momencie chory.
No właśnie to jest nawiązanie do tego zabity, czy powiedzmy unieszkodliwiony, atenuowany. To my zawsze mówimy, że to jest białko atenuowane, które nie ma powiedzmy działalności w sensie zaraźliwości, tylko ma zdolności mobilizowania organizmu do wytwarzania przeciwciał. I to jest cała sprawa. Jeżeli ktoś się zaszczepi, to nie ma prawa mówić, że zachorował po szczepionce. Bo już jeżeli powiedzmy tego słowa zabity nie będziemy używali, tylko atenuowany, to jest słowo powiedzmy trudniejsze trochę, czy zupełnie jakby zniszczone, ale z zachowaniem tej antygenowości, to on nie może zachorować, bo nie ma na co. Nie ma na co, nie ma powiedzmy żywej istoty tam. No i wtedy, i wtedy musi się zastanowić, czy nie był zakażony przed szczepieniem.
Przypomnę, telefony 68 324 2255 i 801 327 462. Halo?
Dobry.
Dzień dobry panu.
Stanisław Adam, Nowa Sól. Szczepionki i surowice w stosunku do alergików stanowią śmiertelne zagrożenie. A drugie pytanie, proszę o wyjaśnienie, serogenezę Hirschfelda. Dziękuję.
Ja tego nie neguję, że każde białko u człowieka uczulonego jest zagrożeniem. Ale musi pan wiedzieć, musimy wiedzieć, że na przykład szczepimy kobiety w ciąży przeciwko grypie. No i co? I się nie boimy tego, że u kobiety wystąpi odczyn alergiczny, a u dziecka tym bardziej. Szczepimy kobiety w ciąży przeciwko grypie. Także to jest proces u niektórych ludzi, powiedzmy ta serogeneza, to jest wytwarzanie po prostu w nadmiarze przeciwciał, które szukają kontaktu z antygenem. I powstaje jakby taka, no może nie burza cytokin, ale jakby takie powiedzmy zbliżone do tego zawirowanie między przeciwciałem a antygenem, który się odkłada ten jakby powiedzmy ten czynnik w naczyniach i powstaje do autoalergii.
I mamy następny telefon. Halo.
Witam serdecznie.
Chciałem Dzień dobry zapytać, pana.
Co się stało, że arachin i cynk, no skoro w Ameryce przynoszą w miarę ciekawe efekty, u nas w Europie jest negowany, skoro oczywiście na arachin licencja wygasła 40 lat temu, jest bardzo niedrogim lekiem. Nie wiem, jak to jest. Gro, jak to się mówi, spekulacji krąży, że no, nikt na tym nie zarobi, więc no, jest nieskuteczny. Czy to prawda, czy nie? A po drugie, skoro mówimy o pandemii, to chciałbym zapytać, dlaczego w Polsce nie ma pandemii od wielu lat zachorowań na raka, skoro ponad 250 osób codziennie umiera na raka, a to powinna już być pandemia, moim zdaniem.
Tak, no pan ma swoją rację, odcinam się od tych rzeczy, no, które pan podejrzewa, ale wiem na pewno, że o arachinie, o wycofaniu jej z leczenia zadecydowała Światowa Organizacja Zdrowia i tutaj można łatwo sprawdzić poprzez naukowców, dlaczego to zrobiła. No przypuszczam, że były różnego rodzaju powikłania, na przykład zawały mięśnia sercowego się zdarzały i Światowa Organizacja Zdrowia tak postanowiła, chociaż tutaj co do jej działania w tym przypadku, w przypadku powiedzmy tej pandemii było sporo zastrzeżeń, bo się myliła w sprawie masek się myliła, no i nawet prezydent Trump, którego tu wymieniam, no wycofał się ze Światowej Organizacji Zdrowia. Także sprawa będzie dyskutowana, omawiana, oceniana.
I mamy następny telefon. Halo?
Dzień dobry, Stanisław Kłania. Ludzie starsi, którzy nigdy na grypę nie chorowali, mają podstawy do tego, żeby się zaszczepiać, to jest jedno pytanie. A drugie pytanie, my się tylko bronimy przed proliferacją. A dlaczego nie wychodzimy z założenia, żeby zniszczyć te wirusy i bakterie? Czyli się ostrzej wziąć za to, do tego służy ozonowanie powietrza, jonizacja tych pomieszczeń, które jest narażone na przekaz. I no, jest jeszcze perhydro H2O2. Woda otleniona jest słabszym od roztworem perhydrolu. Tam mam więcej takich sposobów, ale po prostu jest błędna zupełnie taktyka. My się bronimy przed proliferacją, a nie wychodzimy z założenia, żeby je zabić. To jest zupełnie inna taktyka. No nie mam racji, przez to już teraz, w tej chwili to już jesteśmy bezradni. Ja kończyłem 3 uczelnie, zajmowałem się nauką, bo wodami postawi. Po latach się okazało, że miałem rację. Jesteśmy tak samo zacofani, jeśli chodzi o wodę postawy. Jak podejmowałem studia w 68,
to ale damy szansę może panu doktorowi odpowiedzieć na to pytanie. Halo, damy szansę panu doktorowi, dobrze?
Są trochę przerwy, także ja nie wszystko mogę ogarnąć, no ale o wodzie utlenionej to już muszę panu powiedzieć, że z dawno została wycofana. Także ona tutaj nie ma większego znaczenia. Jeżeli chodzi o no, grypę, jeżeli ktoś nie chorował, czy ma się szczepić? Oczywiście ma się szczepić i to jest jego moralny obowiązek. Dlatego, że jeżeli się nie zaszczepi, to nie wie, czy on w tym roku zachoruje, czy jeszcze powiedzmy, no, organizmu da szansę, żeby jednego roku nie chorować. Ja się szczepię od 20 lat dopiero, mimo że mam podeszły wiek, dlatego że poprzednio nie chorowałem i no po prostu nie jakoś to trochę lekceważyłem, ale od momentu, kiedy zachorowałem na grypę, wszystkich przekonywuję, żeby się szczepić. Jakie tam...
I czy przez 20 lat pan chorował już na grypę?
Ani razu. Ani razu nie chorowałem na grypę. Wiem, że kiedyś mnie grypa zaatakowała, to miałem objawy bardzo łagodnego przebiegu, ale wtedy przyjmowałem pacjentów i przyjąłem około 30 pacjentów, którzy mieli grypę. Mimo, że byłem w masce, to w małym pokoiku się zaraziłem, ale przebieg był bardzo łagodny.
I mamy jeszcze chyba jeszcze jeden telefon, zdołamy przyjąć. Halo?
Chciałem dopytać w kwestii tego szczepienia. Jeśli ktoś nie chorował na grypę, ale chorował na zapalenie skrzeli, czy to można po prostu utożsamiać?
Nie, nie. Zapalenie oskrzeli to jest następstwo grypy. Zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, te wszystkie powikłania mogą dotyczyć także innych narządów. Zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie nerek. Także sama grypa to jest zespół objawów z gorączką, z kaszlem. Nie ma duszności, tak jak w COVID-zie. To jest duża różnica, prawda? Niektórzy, którzy mają duszność, to otrzymują. Oczywiście są podłączani pod respirator albo pod ECMO. A tu jeszcze muszę odpowiedzieć na pytania poprzednika. Mówi, żeby nie dopuścić do proliferacji wirusów i bakterii. Proszę pana, wirusy i bakterie były przed nami miliardy lat i nikt nie zrobi proliferacji. Jeżeli byśmy próbowali zniszczyć je, to byśmy nawet błąd popełnili, bo niektóre wirusy, bakterie są pożyteczne także w naszym rozwoju i nie ma mowy o żadnej walce totalnej. Możemy tylko szczepić się przeciwko wirusom, które powodują choroby.
Czyli na zakończenie jeszcze raz apelujemy o to, żeby się przeciwko grypie wcześniej czy później zaszczepić, jeżeli to jest możliwe, bo jeżeli będą szczepionki, bo to też z tym jest na razie problem, być może będzie ten problem rozwiązany. I przypominam jeszcze, że od 10 października cała Polska już będzie w strefie żółtej, czyli maseczki obowiązują wszędzie, zarówno w tej przestrzeni publicznej otwartej, jak i zamkniętej. Oczywiście w lasach i parkach, na plażach tych nie trzeba zasłaniać ust i nosa. To jest... I trzeba po prostu pamiętać o tym jeszcze, żeby zachowywać między sobą dystans. Panie doktorze, jeszcze takie dwa zdania króciutkie, najważniejsze zalecenia, jeżeli chodzi właśnie o tą profilaktykę.
Tak, no jest zalecenie i trzeba się do tego zastosować, bo to jest oczywiście mądra decyzja, która nie kosztuje prawie nic, prawda, poza maseczką i tym środkiem dezynfekującym. Ja to popieram, a jestem przeciwny lockdownowi, dlatego że to niszczy gospodarkę, niszczy ludzi, powoduje depresję, powoduje różnego rodzaju, no może nie od razu jakieś samobójstwa, ale także depresja, która no, wyłącza człowieka z życia codziennego. Także stosujmy się do tych podstawowych metod, które są sprawdzone na świecie. Jest wzrost zachorowań, czy to druga fala, czy wzrost zachorowań. Tutaj powiedzmy jest akademicka dyskusja. No i nie przebywajmy w skupiskach, nie dajmy się wirusowi zaskoczyć w skupiskach. Nie odkrywajmy się wobec niego ani w rodzinie, ani w sklepie, ani na spotkaniach, ani na uczelni, ani w żadnej szkole, ani w żadnej sytuacji, gdzie jest więcej ludzi niż my.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj dr Włodzimierz Janiszewski, epidemiolog. Zdrowia państwu życzę. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.